Panie pośle, wiemy o Helenie Wolińskiej, wiemy o Samuelu Morelu, ale w sumie ile jest osób, które pobierają dziś specjalne dodatki do rent czy emerytur za to, że w latach PRL-u stosowały represje wobec opozycji, a nawet popełniały zbrodnie komunistyczne?
Jest dosyć trudno to ocenić, jaka to jest grupa osób. Jest to pewna grupa osób, natomiast trudno w tym momencie jakieś takie precyzyjne dane. Ja myślę, że jesteśmy to w stanie w najbliższym czasie zbadać i zweryfikować, ponieważ kilka różnych resortów wypłaca tym osobom świadczenia. Jest to zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, dlatego...
I oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej.
Również, tak, tak. Dlatego tutaj na chwilę obecną takich szczegółowych danych jeszcze nie posiadam.
No i pewnie z tego powodu trudno też powiedzieć, ile co roku budżet państwa kosztuje wypłata tychże świadczeń.
Tak, ale myślę, że w najbliższym czasie to ustalimy.
Jakie są główne założenia ustawy, która ma odbierać dodatki specjalne funkcjonariuszom aparatu represji?
Generalnie projekt zmierza do tego, ażeby pozbawić prawa do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych osoby, które zostały skazane za zbrodnie nazistowskie, komunistyczne lub też inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Czyli chcemy tutaj pozbawić prawa do świadczeń emerytalnych takie osoby, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami sądów, ponieważ na chwilę obecną rzeczywiście jest tak, że tylko wtedy, gdy sąd pozbawi taką osobę praw publicznych, to jest możliwość pozbawienia tych świadczeń. Natomiast jeżeli sąd tego nie zrobi, to wówczas taka osoba pobiera normalne świadczenia emerytalne.
A z czego ci ludzie będą żyli, jeśli odebrane zostaną im renty czy emerytury?
Intencja nie jest taka, żeby pozbawić ich zupełnie prawa do emerytury czy do renty, tylko jest to intencja taka, żeby pozbawić ich przywileju do świadczeń jakby tych uprzywilejowanych, które przysługują służbom mundurowym, czyli jakby tych dodatków. Także intencja nie jest taka, żeby ich pozbawić w ogóle środków do życia, ale jedynie wyrównać ten poziom do poziomu, który przysługuje każdemu obywatelowi w tym kraju po przejściu na emeryturę.
Po zabraniu tych dodatków, jeśli te osoby byłyby skazane, jak wysoką miałyby rentę czy emeryturę?
To byłaby najniższa emerytura krajowa. Ale zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, że dotyczy to osób, które zostały skazane wyrokami sądu za zbrodnie komunistyczne, nazistowskie i zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkości.
Jak zdopingować sądy, by pracowały szybciej, by sprawy, o których rozmawiamy, nie ślimaczyły się w nieskończoność, a niektóre zarzuty się nie przedawniały, jak choćby w przypadku wydarzeń w kopalni Wujek, wydarzeń z roku 1970, czy nawet stanu wojennego?
No, są to sprawy skomplikowane i bardzo często wymagające również pewnej wiedzy historycznej, ale co jest istotne jeszcze tutaj, zamierzamy wprowadzić taki zapis, że jeżeli trwa postępowanie, jeżeli już prokurator IPN postawi zarzuty takiej osobie, że jest podejrzana o popełnienie właśnie takich zbrodni, to wówczas byłaby już taka pierwsza sankcja, że wstrzymywano by prawo do tych dodatków emerytalnych przysługujących właśnie służbom mundurowym. Czyli również w interesie tej osoby byłoby, ażeby ten proces się zakończył szybko, a nie żeby go przeciągać tak, jak dzieje się obecnie.
Czy współpracują państwo z IPN-em w kwestii czy to większej ilości śledztw, czy też dostępu do archiwów?
Trudno powiedzieć, czy współpracujemy. No, IPN jest niezależną instytucją państwową, podejmuje działania przewidziane zgodnie z jej ustawą i tych śledztw toczy się sporo. Również sporo jest już spraw zakończonych wyrokami. Dlatego myślę, że to jest istotne, ażeby wyrównać tak naprawdę pewien jakby rachunek krzywd, które się stały i spowodować to, że kat nie będzie miał lepszej sytuacji niż ofiara. A niestety tak jest obecnie, że osoba, która była bita, maltretowana, katowana przez jakiegoś funkcjonariusza i obecnie nie może się utrzymywać z uwagi właśnie na kalectwo, ona jest w sytuacji gorszy niż osoba, która ją w taki sposób traktowała.
Większość potencjalnych oskarżonych w tej sprawie to ludzie starsi, także chorzy. Jak ustawa radzi sobie w tym względzie, aby tych spraw nie przewlekać?
Właśnie intencja jest taka, że jeżeli istniały postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to wówczas wstrzymywano czy obniżano by wypłatę tej emerytury do tej najniższej możliwej emerytury. No i już sama ta okoliczność powodowałaby, że taka osoba nie miałaby żadnego interesu, żeby przewlekać. Także myślę, że na pewno byłby to jakiś tam środek do tego, żeby te postępowania trwały szybciej, no bo na chwilę obecną rzeczywiście nikt nie ma interesu z tych osób, żeby te postępowania się szybko zakończyły.
Mówimy o adwokatach, sędziach wojskowych, prokuratorach, a co ze zwykłym zamowcem, który bił robotników, a dziś jest na rencie czy emeryturze i pobiera jakieś dodatki z tytułu wcześniej pełnionych funkcji?
To znaczy, ja mówię, zaznaczam, że dochodzi tutaj o takie sytuacje, gdy ktoś był skazany prawomocnym wyrokiem. To, o czym mówi pan redaktor, na pewno jest przedmiotem zainteresowania i wiem, że wielu posłów zgłaszało tego typu postulaty, posłów PiS-u, że rzeczywiście wielu funkcjonariuszy w tamtym czasie dopuszczało się różnych przestępstw. Te przestępstwa nie zostały zakończone wyrokami karnymi, no i jest to pewnego rodzaju problem. I wiem, że niektórzy posłowie będą zgłaszać tego typu postulaty, czy podczas prac nad tą ustawą, czy podczas debaty sejmowej, i być może w tym zakresie jakieś poprawki wpłyną, ale ja na ten temat jeszcze szczegółowej wiedzy nie posiadam.
Nie obawiają się Państwo lawiny wniosków byłych funkcjonariuszy do Trybunału Konstytucyjnego, czy też Rzecznika Praw Obywatelskich, że odbiera im się prawa nabyte?
Na pewno takie wnioski mogą się pojawić, ale to nie jest żaden powód do tego, żeby te prace powstrzymywać, czy żeby próbować ten problem rozwiązać, bo każda ustawa niewygodna dla jakiejś grupy społecznej będzie wiązała się ze skarżeniami do Trybunału, czy oprotestowaniem w różny sposób.
Czy prowadzone były konsultacje międzyklubowe odnośnie do ewentualnego poparcia ustawy?
Wydaje się, że jest to projekt słuszny i powinien uzyskać akceptację pozostałych klubów.
No, trudno liczyć na entuzjazm w SLD.
Co do SLD, to tutaj nie mam pewności, jak się zachowa. Natomiast wydaje się, że pozostałe kluby powinny projekt zaakceptować. No, będzie to też świadczyło jakby o ich podejściu do tych ludzi, do tych spraw, do tych zdarzeń, które miały miejsce.
Prowadzi pan również w parlamencie ustawę lustracyjną. Tymczasem w ubiegłym tygodniu arcybiskup Józef Życiński i Zespół Opinii Etycznych Sumienie i Pamięć bardzo krytycznie ocenił propozycję zmian zarówno w ustawie o IPN-ie, jak również w tej ustawie lustracyjnej.
Ja nie wiem, jakimi kryteriami ten zespół się posługiwał. Ja natomiast wiem, że obecny model lustracji, jaki jest prowadzony, jest modelem nieefektywnym, ponieważ tak naprawdę za znaczne środki publiczne utrzymywany jest Urząd Rzecznika Interesu Publicznego i Sądu Lustracyjnego, a ten model lustracji jest niewydolny, dlatego że przyjęcie procedury karnej w zakresie lustracji, jaka obecnie obowiązuje przed Sądem Lustracyjnym, powoduje, że wielu tajnych współpracowników umyka odpowiedzialności i bardzo często jest tak, że na skutek rozstrzygania wątpliwości, które wynikają z akt sprawy na korzyść tych osób, wiele z tych osób otrzymuje świadectwo moralności, że nie było współpracownikiem, mimo że akta temu przeczą, ale pojęcie i definicja współpracy jest tak skonstruowana, jest tak wąska, że właśnie tak się staje.
Chce pan znieść definicję współpracownika. Dlaczego?
Jest taka koncepcja, ale to nie jest jeszcze przesądzone i chciałbym jeszcze w tym zakresie powstrzymać się od komentarzy, dlatego że jeszcze...
No dobrze, jakie są argumenty, żeby znieść pojęcie tajnego współpracownika?
No, przede wszystkim fakt, że obecnie wypracowana definicja, która wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, powoduje, że jest to definicja bardzo wąska, dlatego że za tajnego współpracownika może być uznana tylko osoba, która w sposób świadomy, tajny, zmaterializowany dostarczała pewnych informacji organom czy służbom bezpieczeństwa. I co jest bardzo ważne, że te informacje musiały być przydatne dla tego organu, co powoduje, że tak naprawdę musimy się bardzo często opierać na świadkach, czyli dawnych SB-kach, którzy oczywiście zawsze twierdzą, że te informacje były nieprzydatne, co powoduje tak naprawdę taką sytuację, że musi sąd lustracyjny musi się opierać na zeznaniach osób, które zgromadziły ten materiał i obecnie nie mają żadnego interesu, żeby w jakiś tam sposób potwierdzać, że to, co robiły, to robiły, dlatego że wykonywały swoje obowiązki. Właśnie dlatego dochodziło do takich patologicznych sytuacji. Dlatego ja uważam, że rzeczywiście tutaj definiowanie pojęcia współpracy właśnie obarczone jest tym ryzykiem, że sporo osób, które faktycznie współpracowały przez wiele lat, ale nie spełniają jakiegoś jednego z elementów czy z przesłanek tej współpracy, po prostu ucieknie tu jakby od takiej oceny nagannej czy krytycznej.
Po 15 latach zamierza pan przeprowadzić dekomunizację, ale czy nie obawia się pan, że zapisy ustawy staną się tak na dobrą sprawę martwą literą, bo przełożonego nie będzie musiała interesować przeszłość podwładnego, nawet jeśli był on tajnym współpracownikiem?
Ja bym może nie nazywał tego jako dekomunizację, bo taki proces powinien nastąpić na początku lat 90. Teraz to bardziej, ja uważam, że powinno to iść w kierunku jednak informowania społeczeństwa o tym, jaka była przeszłość osób, które po prostu pełnią funkcje publiczne. I to jest jakby podstawowa intencja. Natomiast, jak powiedziałem, no jeszcze nie jest przesądzona tak do końca kształt ustawy, no i też pozostaje pytanie, czy ta ustawa uzyska poparcie innych klubów, prawda?
Czyli tak na dobrą sprawę to pyta pan społeczeństwa, czy nie będą wam przeszkadzały rządy byłych tajnych współpracowników?
No właśnie, no takie jest pytanie. Ja myślę, że społeczeństwo chyba chce poznać tutaj w tym zakresie prawdę i chce dowiedzieć się, czy osoby, które pełnią funkcje publiczne w tamtym okresie zachowywały się w sposób moralny.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję za rozmowę.